Historia systemów operacyjnych Unix, Linux, BSD, Amiga, Atari i rywalizacja platform. Rozdział 1. Multix – prehistoria wielkich systemów. Zanim opowiemy o Unicie, musimy cofnąć się do lat 60. XX wieku. To właśnie wtedy, w mrocznych salach pełnych ogromnych maszyn obliczeniowych, narodził się projekt, który zapoczątkował rewolucję w świecie systemów operacyjnych. Projekt ten nosił nazwę Multics, co było skrótem od Multiplexed Information and Computing Service, czyli po polsku, zwielokrotniona usługa informacyjna i obliczeniowa. Multics powstał jako wspólne przedsięwzięcie trzech potężnych instytucji. Pierwszą z nich był Massachusetts Institute of Technology, czyli słynny MIT, jedno z najważniejszych centrów technologicznych na świecie. Drugą było AT&T Bell Labs, laboratorium badawcze giganta telekomunikacyjnego, z którego wyrosło więcej rewolucyjnych wynalazków niż z jakiegokolwiek innego laboratorium na planecie. Trzecim partnerem była firma General Electric, wówczas jeden z czołowych producentów komputerów. Celem projektu Multics było stworzenie systemu operacyjnego przyszłości. Miał on działać na komputerze GE645 i oferować funkcje, o jakich inni mogli jedynie marzyć. Mówimy tu o bibliotekach dynamicznych, które pozwalały ładować kod programów w trakcie ich działania. Mówimy o wymienności urządzeń bez konieczności wyłączania komputera, co dzisiaj znamy pod angielskim terminem hot plugging. Mówimy o hierarchicznym systemie plików, który pozwalał organizować dane w katalogi i podkatalogi, zamiast trzymać wszystko w jednym wielkim worku. Te koncepcje, które dzisiaj wydają nam się oczywiste, w latach 60. były czystą fantazją naukową. Jednakże projekt Multics miał poważny problem. Był niesamowicie ambitny, ale zarazem niesamowicie skomplikowany. Prace nad nim ciągnęły się i ciągnęły, pochłaniając coraz więcej pieniędzy i czasu. System stawał się coraz bardziej rozbudowany i coraz trudniejszy do utrzymania. To był typowy przypadek tak zwanego drugiego systemu zjawiska, w którym twórcy, dumni z sukcesu pierwszego projektu, próbują stworzyć coś jeszcze lepszego, ale przesadzają z ambicjami i topią się w złożoności własnego dzieła. W 1969 roku Bell Labs straciło cierpliwość. Firma nie była zadowolona z tempa prac i postanowiła wycofać się z projektu. Ale uwaga, nie z powodu złych założeń projektowych. Bell Labs uważało, że koncepcje Multicsa były genialne. Problem leżał w ich realizacji. System był po prostu za duży, za skomplikowany i za drogi. I tu zaczyna się nasza właściwa historia. Ostatnimi pracownikami Bell Labs, którzy pracowali nad Multicsem, byli Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas M.C. i Roy E. Osanna. Ci czterej inżynierowie, zamiast po prostu porzucić marzenie o idealnym systemie operacyjnym, postanowili zaatakować problem z innej strony. Zamiast budować kolejnego kolosa, zaczęli od zera, ale tym razem na znacznie mniejszą skalę. Jak później napisał Dennis Ritchie, to, co chcieli zachować, nie było tylko dobrym środowiskiem do programowania. Chodziło im o system, wokół którego można było zbudować społeczność. Multics ostatecznie doczekał się ukończenia i był używany w niektórych instytucjach aż do roku 2000. Ale to nie on zmienił świat. To zrobili ludzie, którzy z niego odeszli, zabierając ze sobą marzenia o prostszym, eleganckim systemie. Marzenia, które przybrały kształt czegoś, co zmieni oblicze informatyki na zawsze. Rozdział 2. Narodziny Unixa, od gry komputerowej do rewolucji. Rok 1969. Laboratoria Bell Labs w Murray Hill, stan New Jersey. Tim Thompson, młody i utalentowany programista, stoi przed mało używanym komputerem PDP-7 firmy Digital Equipment Corporation. Ten komputer, choć w tamtych czasach uważany za maszynę klasy średniej, miał zaledwie ułamek mocy obliczeniowej dzisiejszego kalkulatora kieszonkowego. Ale Thompson widział w nim coś więcej. Widział w nim szansę. Zanim Bell Labs wycofało się z projektu Multics, Thompson zdążył stworzyć w jego środowisku kilka symulacji nowego systemu plików oraz systemu stronicowania. Napisał też grę o nazwie Space Travel, w której gracz pilotował statek kosmiczny między planetami. Gra ta wymagała jednak wydajniejszej maszyny niż terminale Multicsa, więc Thompson przeniósł ją na ten właśnie PDP-7, który stał w kącie laboratorium praktycznie zapomniany przez wszystkich. I tu stała się rzecz niezwykła. Przenosząc grę na PDP-7, Thompson zaczął tworzyć dla tej maszyny narzędzia, które ułatwiały mu pracę. Najpierw napisał prosty system plików, potem dodał mechanizm procesów, potem interpreter wiersza poleceń. Z każdym dniem to, co zaczęło się jako projekt hobbystyczny, Stawało się coraz bardziej kompletnym systemem operacyjnym. Szybko dołączył do niego Dennis Ritchie, a także Ruth Canada i inni programiści z Bell Labs. Wspólnie budowali hierarchiczny system plików, mechanizm plików urządzeń, czyli genialny pomysł, żeby traktować urządzenia takie jak drukarki czy terminale tak samo jak zwykłe pliki oraz zestaw programów narzędziowych. System potrzebował nazwy. I tu pojawia się jeden z najsłynniejszych żartów w historii informatyki. Brian Kernighan, kolega Thompsona, zaproponował nazwę Unix jako żartobliwe nawiązanie do Multixa, podczas gdy Multix oznaczał zwielokrotnienie, bo system obsługiwał wielu użytkowników jednocześnie, to Unix miał być unmultiplexed, czyli jednodostępny, bo początkowo obsługiwał tylko jednego użytkownika, samego Thompsona. Później pisownie zmieniono na Unix i pod tą nazwą system przeszedł do historii. W latach 70. Unix zaczął szybko dojrzewać. Do systemu dodano obsługę wielu użytkowników jednocześnie, ale prawdziwy przełom nadszedł w roku 1971, kiedy to 3 listopada opublikowano pierwszy podręcznik programisty Unixa. Podręcznik ten stał się legendarny. Jego kolejne wydania definiowały standard Unixowy na dziesięciolecia. Thompson i Ritchie zdołali przekonać kierownictwo Bell Labs do zakupu komputera PDP-11/20. Obiecali, że stworzą na nim narzędzia do przetwarzania tekstu, które będą używane do pisania zgłoszeń patentowych firmy. Była to sprytna strategia. Praktyczny cel biznesowy uzasadniał wydatki na rewolucyjny projekt badawczy. Na PDP-11 powstał procesor tekstu RAW, który szybko ewoluował w TROF, pierwszy prawdziwy program do profesjonalnego składu tekstu. Firma Bell Labs faktycznie zaczęła używać Unixa do pisania swoich patentów, ale najbardziej rewolucyjne wydarzenie nastąpiło w roku 1972. Thompson i Ritchie podjęli decyzję, która złamała wszelkie dogmaty. Postanowili przepisać cały system operacyjny z assemblera na język programowania C. W tamtych czasach panowało powszechne przekonanie, że system operacyjny może być napisany wyłącznie w assemblerze. Pisanie go w języku wyższego poziomu uważano za szaleństwo. Thompson i Ritchie udowodnili, że to nieprawda. Przepisanie Unixa na język C sprawiło, że system stał się przenośny. Żeby uruchomić Unixa na nowym komputerze, wystarczyło przepisać stosunkowo niewielki fragment kodu zależny od sprzętu, a cała reszta działała bez zmian. To było jak wynalezienie uniwersalnego klucza. I to właśnie ta przenośność uczyniła Unixa królem systemów operacyjnych. Rozdział 3. Unix rusza w świat, uniwersytety i filozofia prostoty. Teraz musimy opowiedzieć o jednym z najbardziej niezwykłych zbiegów okoliczności w historii technologii. Otóż firma AT&T, właściciel Bell Labs, a tym samym właściciel Unixa, miała pewien problem prawny. W wyniku postępowania antymonopolowego, sąd zakazał AT&T chodzenia na rynek komputerowy. Gigant telekomunikacyjny mógł produkować telefony i prowadzić sieci telefoniczne, ale nie wolno mu było sprzedawać oprogramowania. Co to oznaczało dla Unixa? AT&T nie mogło wydać go jako produktu komercyjnego. Firma miała obowiązek udostępnienia swoich technologii niezwiązanych z telefonami każdemu zainteresowanemu podmiotowi. I tak Unix, zamiast stać się zamkniętym produktem jednej korporacji, trafił w ręce uczelni i instytucji badawczych. Ken Thompson stał się nieformalnym ambasadorem Unixa. Kiedy w czasopiśmie Communications of the ACM ukazał się artykuł poświęcony Unixowi, na Bell Labs posypały się prośby o udostępnienie systemu. Thompson zaczął pakować kasety magnetyczne i dyskietki z kodem źródłowym i wysyłać je pocztą. Legenda mówi, że każda paczka zawierała odręczny dopisek Love, Ken, z miłością, Ken. Ten prosty gest doskonale oddawał ducha, w jakim Unix się rozprzestrzeniał. Licencje obejmowały pełen kod źródłowy systemu. Studenci i profesorowie mogli nie tylko używać Unixa, ale też go studiować, modyfikować i ulepszać. Po raz pierwszy w historii tysiące programistów miało dostęp do wnętrza prawdziwego systemu operacyjnego. Efekt był piorunujący. Unix zaczął się rozprzestrzeniać jak pożar po suchym lesie. Uczelnie w całych Stanach Zjednoczonych instalowały Unixa na swoich komputerach. Studenci informatyki uczyli się programowania na Unixie, dorastali na Unixie, oddychali Unixem. Kiedy kończyli studia i szli do pracy, zabierali ze sobą Unixową filozofię. Ta filozofia zasługuje na osobne omówienie. Opiera się na kilku prostych zasadach. Po pierwsze, zasada KISS, Keep It Simple, Stupid. Każdy program powinien robić jedną rzecz i robić ją dobrze. Po drugie, programy powinny umieć ze sobą współpracować. Wyjście jednego programu powinno być wejściem dla innego. To słynna koncepcja potoków, którą wymyślił Douglas MC Elroy. Po trzecie, Niemal wszystko w systemie powinno być reprezentowane jako plik, nawet urządzenia sprzętowe. Te zasady w latach 70. były rewolucyjne. Inne systemy operacyjne były monolitycznymi kolosami. Unix był jak zestaw klocków mały, modularny, elastyczny. I właśnie z akademickiej tradycji modyfikowania Unixa wyrosło jedno z najważniejszych jego odgałęzień Berkeley Software Distribution, znane jako BSD. Rozdział 4. BSD, Berkeley i rewolucja akademicka. Przenosimy się teraz na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, do słonecznej Kalifornii, na przełom lat 70. i 80. To właśnie tutaj narodziło się jedno z najważniejszych odgałęzień Unixa, Berkeley Software Distribution, w skrócie BSD, czasami nazywane po prostu Berkeley Unix. Wszystko zaczęło się od doktora Boba Favrego, profesora na Uniwersytecie w Berkeley, który zainteresował się nowym systemem operacyjnym z Bell Labs. Dzięki jego staraniom Unix został zainstalowany na uczelnianych komputerach PDP-11. Niedługo potem sam Ken Thompson odwiedził Berkeley, zainstalował system na jednym z uniwersyteckich PDP-11 i napisał kompilator języka Pascal. Ale prawdziwą gwiazdą Berkeley okazał się Bill Joy, genialny student, który wraz z Hudskiem Haleyem zaczął udoskonalać kompilator Pascala oraz samo jądro unixowego systemu operacyjnego. Joy był postacią niezwykłą, włączył fenomenalny talent programistyczny z wizjonerskim podejściem do technologii. Później stał się współzałożycielem firmy Sun Microsystems, jednego z gigantów branży komputerowej. W 1978 roku Joy i jego koledzy wypuścili pierwszą dystrybucję Berkeley Software Distribution, zawierającą udoskonalony kompilator Pascala i edytor X. Wkrótce potem ukazała się wersja druga, 2BSD, która przynosiła ze sobą dwie legendarne innowacje. Pierwszą była biblioteka TermCAD, pozwalająca programom obsługiwać różne typy terminali. Drugą był edytor V, program, który do dzisiaj, ponad 40 lat później, jest jednym z najczęściej używanych edytorów tekstu na świecie. Każdy administrator Unixa zna V, a debata pomiędzy zwolennikami V a zwolennikami edytora Emacs jest jednym z najdłużej trwających sporów w historii informatyki. Kiedy uniwersytet otrzymał komputer VX11-780, Bill Joy podjął decyzję o przeniesieniu BSD na tę potężniejszą maszynę. Powstały VX-BSD zawierał coś, czego brakowało w wersji AT&T, zarządzanie pamięcią wirtualną. To było kluczowe ulepszenie, które pozwalało programom korzystać z większej ilości pamięci niż fizycznie dostępna w komputerze. W tym momencie na scenę wkroczyła amerykańska agencja DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, organizacja odpowiedzialna za najbardziej zaawansowane projekty badawcze w dziedzinie obronności. DARPA zainteresowała się systemem BSD i w 1980 roku przyznała mu grant na rozwój. To wsparcie finansowe było przełomowe. Dzięki funduszom od DARPA powstały kolejne wersje BSD, 4.0 i 4.1, z ulepszoną obsługą poczty elektronicznej, nowym jądrem i wsparciem dla nowych modeli komputerów VX. Ale najważniejsze innowacje miały dopiero nadejść. W 1983 roku ukazała się wersja 4.2 BSD, która wprowadziła trzy absolutnie fundamentalne nowości. Pierwszą był Berkeley Fast File System, nowy, szybki system plików, który znacząco poprawił wydajność operacji dyskowych. Drugą była pełna implementacja protokołu TCP/SCP, zestawu protokołów sieciowych, które stanowią fundament dzisiejszego internetu. Trzecią był mechanizm komunikacji międzyprocesowej, czyli IPC, pozwalający programom komunikować się ze sobą. To właśnie implementacja TCP/SCP w BSD 4.2 miała najbardziej dalekosiężne konsekwencje. DARPA wybrała BSD jako referencyjną implementację stosu TCP/SCP, co oznaczało, że każdy, kto chciał podłączyć swój komputer do rodzącej się sieci internet, sięgał po kod z Berkeley. W ten sposób BSD stało się de facto fundamentem internetu. Wersja 4.2 BSD została dostarczona do około 1000 instytucji, bardzo dużo jak na tamte czasy. Jej sukces był tak wielki, że nawet AT&T włączyło sieciowe i pamięciowe innowacje z Berkeley do swojego systemu 5, system V, oficjalnej, komercyjnej wersji Unixa. W roku 1986 ukazała się wersja 4.3 BSD, która jako pierwsza zawierała demo na NAS świeżo zainicjowanego systemu DNS, Domain Name System. DNS to system, który zamienia przyjazne dla ludzi nazwy internetowe, Takie jak na przykład goge.com, na adresy numeryczne zrozumiałe dla komputerów. Bez DNS internet byłby niezwykle trudny w użyciu. Ale historia BSD miała też swój ciemny rozdział. W 1993 roku, kiedy ukazała się wersja 4.4 BSD i zaczęły na jej bazie powstawać wolne systemy operacyjne, AT&T, a potem firma Novell, która nabyła prawa do Unixa, pozwało Uniwersytet w Berkeley o nieprawne korzystanie z zastrzeżonego kodu. Ten proces sądowy, choć zakończony ugodą w czerwcu 1994 roku, na długo zahamował rozwój BSD i dał szansę młodemu konkurentowi Linuxowi. Ale o nim opowiemy później. Na razie musimy jeszcze opowiedzieć o tym, jak Unix stał się polem bitwy korporacyjnych wojen. Rozdział 5. Wojny Unixowe, AT&T kontra Berkeley i korporacyjny chaos. Lata 80. przyniosły Unixowi nie tylko rozkwit, ale też burzliwy okres wojen, tak zwanych Unix Wars, czyli wojen Unixowych. To był czas, kiedy różne firmy i instytucje walczyły o kontrolę nad kierunkiem rozwoju tego systemu, a jedność, która towarzyszyła wczesnym latom Unixa, rozpadła się na rywalizujące obozy. Z jednej strony stało AT&T ze swoim system V oficjalną, komercyjną linią Unixa. Kiedy w 1984 roku sąd rozwiązał monopol AT&T i pozwolił firmie wejść na rynek komputerowy, gigant telekomunikacyjny natychmiast rozpoczął agresywną komercjalizację Unixa. System V miał być standardem przemysłowym, stabilny, przewidywalny, z jasno określoną ścieżką rozwoju i komercyjnym wsparciem. Z drugiej strony stało BSD. Akademickie, otwarte, innowacyjne. Berkeley było laboratorium, w którym powstawały najbardziej przełomowe technologie. TCP/IP, szybki system plików, pamięć wirtualna, gniazda sieciowe, to wszystko było dziełem Berkeley. Ale BSD nie miało za sobą korporacyjnej machiny marketingowej AT&T. Różnice między system V a BSD nie były tylko techniczne, były filozoficzne. System V stawiał na kompatybilność wsteczną i stabilność interfejsów. BSD preferowało innowacje i eksperymentowanie. System V miał inny format inicjalizacji systemu, inne narzędzia sieciowe, inną organizację plików konfiguracyjnych. Programista przyzwyczajony do jednego wariantu Unixa czuł się zagubiony w drugim. Ta fragmentacja była koszmarem dla przemysłu komputerowego. Firmy takie jak IBM, Hewlett Packard, Digital Equipment Corporation, Sun Microsystems i Silicon Graphics wszystkie oferowały swoje własne odmiany Unixa, każda z własnymi modyfikacjami i rozszerzeniami. IB miał AIX, Hewlett Packard miał HP UX, Digital miał Ultrix, a potem Digital Unix, Sun miał Sun OS oparty na BSD, a potem przeszedł na Solaris oparty na system V. Silicon Graphics miał IRIX. Każdy z tych systemów był nieco inny i programy napisane dla jednego nie zawsze działały na drugim. W odpowiedzi na ten chaos powstały organizacje standaryzacyjne. Najważniejszą z nich było The Open Group, które stworzyło specyfikację Single Unix Specification, próbę zdefiniowania, czym właściwie jest Unix. Tylko systemy zgodne z tą specyfikacją mogły oficjalnie nosić nazwę Unix pisaną wielkimi literami, bo to zastrzeżony znak towarowy. Równolegle powstał standard POSIX, definiujący wspólny interfejs programistyczny dla systemów Unixopodobnych. Ale standaryzacja to jedno, a rzeczywistość to drugie. Wojny Unixowe trwały przez całe lata 80. i wczesne 90., osłabiając pozycję Unixa wobec rosnącej konkurencji ze strony systemów osobistych, przede wszystkim Microsoftowego DOS-a i Windows. Ironia losu, Unix, system stworzony przez geniuszy dla geniuszy, system, który zrewolucjonizował informatykę, przegrywał na rynku komputerów osobistych z systemami, które wielu Unixowców uważało za prymitywne i ograniczone. Wojny Unixowe miały też bezpośredni wpływ na historię BSD. Kiedy w 1990 roku AT&T podniosło cenę licencji na Unixa, programiści z Berkeley postanowili stopniowo usuwać cały kod AT&T z BSD i zastępować go własnym. Powstała dystrybucja NetSesh 2, prawie kompletna wersja BSD wolna od kodu AT&T. Na jej bazie powstał 386 BSD. Pierwsza darmowa wersja Unixa dla komputerów klasy PC z procesorem Intel 386. To właśnie wtedy AT&T, a potem Novell, który nabył prawa do Unixa, pozwało Uniwersytet w Berkeley. Proces ciągnął się latami i choć zakończył się ugodą korzystną dla Berkeley, wyrządził ogromne szkody. Niepewność prawna sprawiła, że wielu programistów i firm bało się używać BSD. A w tym samym czasie, W 1991 roku fiński student informatyki imieniem Linus ogłosił światu swój mały hobbystyczny projekt systemu operacyjnego. Gdyby proces AT&T przeciwko BSD nigdy się nie wydarzył, być może Linux nigdy by nie powstał lub nie zyskałby takiej popularności. Ale historia potoczyła się tak, jak się potoczyła. Rozdział 6. Richard Stallman i projekt GNU. Wolność oprogramowania. Zanim opowiemy o Linuxie, musimy przedstawić postać, bez której Linux, a właściwie cały ruch wolnego oprogramowania, nigdy by nie powstał. Tą postacią jest Richard Matthew Stallman, ekscentryczny geniusz z MIT, który postanowił zmienić świat oprogramowania. Na początku lat 80. Stallman pracował w laboratorium sztucznej inteligencji MIT, gdzie panowała kultura dzielenia się kodem. Programiści swobodnie wymieniali się oprogramowaniem, poprawiali nawzajem swoje programy i traktowali kod jako wspólne dobro. Ale ta idyla zaczęła się kończyć, kiedy firmy komputerowe zaczęły zamykać kod swoich produktów i wymagać od użytkowników podpisywania umów o nieujawnianiu. Punkt zwrotny nadszedł, kiedy Stallman nie mógł uzyskać kodu źródłowego sterownika do nowej drukarki. Drukarka się często zacinała, a Stallman chciał napisać poprawkę, która automatycznie powiadamiałaby użytkowników o problemie, tak jak to robił wcześniej ze starą drukarką, do której miał dostęp do kodu. Firma Xerox odmówiła mu dostępu. To pozornie błahe zdarzenie wywołało w Stallmanie głębokie oburzenie i stało się iskrą, która zapłonęła ogromnym pożarem. We wrześniu 1983 roku Stallman ogłosił rozpoczęcie projektu GNU. Nazwa GNU to rekurencyjny akronim GNU's Not Unix, czyli GNU to nie Unix. Celem projektu było stworzenie kompletnego, wolnego systemu operacyjnego kompatybilnego z Unixem. Stallman zdefiniował cztery fundamentalne wolności, które oprogramowanie musi zapewniać, żeby mogło być nazywane wolnym. Wolność zerowa. Wolność uruchamiania programu w dowolnym celu. Wolność pierwsza. Wolność studiowania, jak program działa, i dostosowywania go do swoich potrzeb. Wolność druga. Wolność rozpowszechniania kopii. Wolność trzecia. Wolność udoskonalania programu i udostępniania poprawek. Stallman nie poprzestał na deklaracjach. Rzucił pracę w MIT i przez następne lata, z fanatycznym zapałem, pisał kluczowe komponenty systemu GNU. Stworzył edytor Emacs, potężne narzędzie programistyczne, które stało się jednym z dwóch wielkich edytorów tekstu w świecie Unixa, obok Wii. Stworzył kompilator GCC, GNU Compiler Collection, który stał się standardowym kompilatorem na większości platform Unixowych. Stworzył debugger GDB, narzędzia do automatyzacji kompilacji Mac'e, i wiele innych. W 1985 roku Stallman założył Free Software Foundation, Fundację Wolnego Oprogramowania, i opracował licencję GPL, czyli GNU General Public License. GPL była genialna w swojej prostocie i przewrotności. Używała mechanizmów prawa autorskiego nie do zamykania kodu, ale do zagwarantowania jego otwartości. Każdy mógł używać, modyfikować i rozprowadzać kod objęty licencją GPL, ale pod jednym warunkiem: wszelkie modyfikacje i programy pochodne również musiały być wydawane na licencji GPL. Stallman nazwał to copyleft, jako przeciwieństwo copyright. Do końca lat 80. projekt GNU miał praktycznie wszystkie elementy kompletne systemu operacyjnego, kompilator, edytor, powłokę systemową bash, biblioteki, narzędzia. Brakowało jednego kluczowego elementu, jądra. Stallman rozpoczął pracę nad jądrem o nazwie Hurd, opartym na architekturze mikrojądra. Niestety, Hurd okazał się niezwykle trudny do napisania i nigdy nie osiągnął stanu gotowości do powszechnego użytku. I w tym momencie, w 1991 roku, pojawił się młody fiński student, który napisał to brakujące jądro. Ale o nim w następnym rozdziale. Rozdział 7. Linus Torvalds i narodziny Linuxa, hobby, które zmieniło świat. 25 sierpnia 1991 roku na grupie dyskusyjnej comp.os.minix w sieci Usenet pojawił się krótki, skromny wpis. Jego autorem był 21-letni fiński student informatyki o imieniu Linus Torvalds, a treść wpisu brzmiała mniej więcej tak: tworzę darmowy system operacyjny, tylko hobby, Nie będzie wielki i profesjonalny jak GNU, dla klonów Athena 386 i 486. Te niepozorne słowa zapoczątkowały jedną z największych rewolucji w historii informatyki. Linus Torvalds, student Uniwersytetu Helsińskiego, od pewnego czasu bawił się systemem Minix, edukacyjnym systemem operacyjnym stworzonym przez profesora Andrew Tannenbauma do nauki systemów operacyjnych. Minix był dobry do nauki, ale miał poważne ograniczenia. Tannenbaum celowo utrzymywał go jako narzędzie dydaktyczne i nie zamierzał rozwijać go w pełnoprawny system produkcyjny. Torvalds chciał czegoś więcej. Chciał prawdziwego Unixa na swoim komputerze klasy PC z procesorem Intel 386, ale nie mógł sobie pozwolić na komercyjną licencję. I tak, siedząc w swoim pokoju w Helsinkach, zaczął pisać własne jądro systemu operacyjnego od zera. Pierwsza wersja jądra Linux, bo tak je nazwano, od zbitki słów Linux i Unix została publicznie udostępniona 17 września 1991 roku. Torvalds umieścił kod źródłowy na serwerze ftp.funet.fi, którego administratorem był Ari Lemke. To właśnie Lemke zaproponował nazwę Linux. Torvaldsowi nie podobała się ta nazwa, uważał ją za zbyt egocentryczną i wolał Freax od słów Fre, Freak i Unix. Na szczęście Lemke postawił na swoim. Co ciekawe, Torvalds początkowo chciał nazwać swój projekt Freax, ale Lemke bez pytania nazwał katalog na serwerze FTP po prostu Linux i tak już zostało. Później pojawił się też żartobliwy akronim rekurencyjny, Linux is not Unix, Linux to nie Unix, na wzór GNU is not Unix. Jądro samo w sobie nie wystarczyło do stworzenia używanego systemu operacyjnego. Potrzebna była powłoka systemowa, kompilator, edytor, narzędzia, cała infrastruktura. I tu wkroczył projekt GNU Richarda Stallmana. Narzędzia GNU, kompilator GCC, powłoka Bash, biblioteka Blips i setki innych programów doskonale pasowały do jądra Linuxa. W ten sposób powstał kompletny system operacyjny, który jedni nazywają po prostu Linux, a inni, zwłaszcza Stallman i Freie Software Foundation, wolą nazywać GNU / Linux, podkreślając wkład projektu GNU. Torvalds wydał jądro na licencji GPL, co oznaczało, że każdy mógł je swobodnie używać, studiować, modyfikować i rozpowszechniać. Ta decyzja okazała się kluczowa. Wokół Linuxa szybko zaczęła narastać społeczność programistów, którzy dobrowolnie pracowali nad rozwojem systemu. Internet, wciąż młody, ale już coraz bardziej dostępny, umożliwiał globalną współpracę na niespotykaną dotąd skalę. W 1993 roku pojawiły się pierwsze dystrybucje Linuxa, kompletne pakiety zawierające jądro, narzędzia GNU i dodatkowe oprogramowanie, gotowe do zainstalowania. 16 lipca ukazał się Satzquare, stworzony przez Patricka Volkeringa. Miesiąc później Ian Murdock ogłosił powstanie projektu Debian, który od początku nazywał siebie dystrybucją GNU / Linux. Teaming okazał się idealny. W tym samym czasie BSD pogrążone było w procesie sądowym z AT&T i Novellem, co odstraszało wielu potencjalnych użytkowników i deweloperów. Linux nie miał takich problemów prawnych. Torvalds napisał jądro od zera, bez żadnego kodu z AT&T. Wielu programistów, którzy w innych okolicznościach mogliby wybrać BSD, zwróciło się ku Linuxowi. Maskotką Linuxa stał się uśmiechnięty pingwin Tux, stworzony przez Larry'ego Ewinga. Legenda mówi, że Torvalds wybrał pingwina, bo kiedyś został ugryziony przez pingwina w zoo i od tamtej pory lubił te ptaki. Choć brzmi to jak żart, Torvalds wielokrotnie potwierdzał tę historię. Linux rósł w siłę z każdym rokiem. Z hobbystycznego projektu jednego studenta stał się potężnym systemem operacyjnym używanym przez miliony ludzi na całym świecie. Dzisiaj Linux napędza większość serwerów internetowych, wszystkie superkomputery z listy 500 najszybszych na świecie, system Android na miliardach smartfonów i niezliczone urządzenia wbudowane, od routerów przez telewizory po samochody. Rozdział 8. FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, trzej bracia z Berkeley. Kiedy w 1994 roku zakończył się proces sądowy między Novellem a Uniwersytetem w Berkeley, ze świata BSD wyłoniły się trzy główne projekty, które przetrwały do dzisiaj. Każdy z nich obrał inną drogę i skupił się na innych priorytetach, ale wszystkie wyrosły z tego samego korzenia. Wersji 4.4 BSD Lite, uznanej przez sąd za wolną od wszelkich roszczeń AT&T. Pierwszy i najbardziej popularny z tej trójki to FreeBSD. Projekt FreeBSD powstał w 1993 roku z inicjatywy Natea Williamsa, Roda Glimesa i Jordana Hubbarda. Jego celem było stworzenie najprostszego w użyciu i najwydajniejszego systemu operacyjnego z rodziny BSD, przeznaczonego przede wszystkim dla komputerów klasy PC z procesorami Intela. FreeBSD postawiło na wydajność, łatwość administracji i doskonałą obsługę sieci. I rzeczywiście, FreeBSD zyskało reputację systemu niezawodnego jak skała. Wiele dużych serwisów internetowych wybrało FreeBSD jako platformę swoich serwerów. Yahoo, Netflix, Uniper, Netflix, WhatsApp to tylko niektóre firmy, które postawiły na FreeBSD lub korzystały z jego kodu. System ZFS, zaawansowany system plików z wbudowanym zarządzaniem wolumenami, kontrolą sum i ochroną przed uszkodzeniem danych, znalazła FreeBSD swój najlepszy dom na świecie oprogramowania otwartego. Drugi brat to NetBSD, najstarszy z trójki, bo formalnie ogłoszony w 1993 roku. Motto NetBSD brzmi: Owco Ursa i Truns NetBSD, czyli oczywiście, że to uruchamia NetBSD. To motto doskonale oddaje główny priorytet tego projektu: przenośność. NetBSD działa na niesamowitej liczbie platform sprzętowych, od potężnych serwerów, przez komputery klasy PC, po urządzenia wbudowane, stare konsole do gier, a nawet tostery. Tak, tostery. Jeden z deweloperów NetBSD faktycznie uruchomił ten system na tosterze, żeby udowodnić, że motto nie jest przesadą. NetBSD jest cenione za czysty, elegancki kod i rygorystyczne standardy programistyczne. Wiele innowacji z NetBSD trafiło do innych systemów operacyjnych. Jest też popularne w świecie systemów wbudowanych, gdzie jego niewielki rozmiar i skrajnie szeroka obsługa sprzętu są nieocenione. Trzeci brat, i być może najbardziej fascynujący, to OpenBSD. Projekt ten powstał w 1995 roku, kiedy Theodore Wright, kanadyjski programista urodzony w Republice Południowej Afryki, został usunięty z projektu NetBSD po serii konfliktów osobistych z innymi deweloperami. Wright, postać kontrowersyjna, ale niezwykle utalentowana, dokonał rozwidlenia NetBSD i stworzył OpenBSD z jednym nadrzędnym celem – bezpieczeństwem. OpenBSD słynie z paranoicznego wręcz podejścia do bezpieczeństwa. Każda linia kodu jest wielokrotnie audytowana. Domyślna instalacja zawiera minimum komponentów. Filozofia OpenBSD mówi, że to, czego nie ma, nie może zostać hakowane. Przez lata OpenBSD chlubiło się hasłem: tylko dwa zdane eksploity w domyślnej instalacji, w cholernie długim czasie. System ten wprowadził wiele innowacji bezpieczeństwa, które później zostały przejęte przez inne systemy, w tym mechanizmy takie jak XOR-X, randomizacja układu pamięci czy proaktywna eliminacja klas błędów. Z OpenBSD wywodzi się też OpenSSH, prawdopodobnie najważniejsze narzędzie bezpieczeństwa w historii internetu. OpenSSH to implementacja protokołu SSH, który umożliwia bezpieczne, zaszyfrowane połączenia zdalne. Praktycznie każdy serwer na świecie, niezależnie od tego, czy działa na Linuxie, FreeBSD, macOS czy jakimkolwiek innym systemie, używa OpenSSH stworzonego przez deweloperów OpenBSD. Warto wspomnieć jeszcze o jednym potomku BSD, który może zaskoczyć wielu słuchaczy. Otóż macOS firmy Apple, system operacyjny komputerów Macintosh, ma w swoim dzieniu jądro Darwin, które jest bezpośrednim potomkiem BSD. Kiedy Steve Jobs wrócił do Apple pod koniec lat 90., przyniósł ze sobą system Next Step oparty na jądrze Mach i kodzie z BSD. Z tego mariażu narodził się macOS X, a potem macOS. Tak więc za każdym razem, kiedy ktoś używa MacBooka lub iMaca, korzysta z systemu, którego korzenie sięgają laboratoriów Bell i kampusu Berkeley. Rozdział 9. Amiga, przyjaciółka z innego świata. Teraz przenosimy się z surowego, tekstowego świata Unixa do kolorowego, dźwięcznego i niezwykle kreatywnego uniwersum komputerów domowych lat 80. Opowieść o Amidzie to historia geniuszu inżynierskiego, korporacyjnych intryg, genialnych rozwiązań technicznych i tragicznego upadku, wszystko to w jednym fascynującym pakiecie. Wszystko zaczęło się w sierpniu 1982 roku, kiedy David Morse i Jay Miner, były inżynier firmy Atari, założyli firmę Kitoro. Celem Minera było zaprojektowanie komputera nowej generacji, opartego na 16-32-bitowym procesorze Motorola 68000. Projekt początkowo nosił nazwę kodową Lorraine, a firma wkrótce zmieniła nazwę na Amiga Corporation. Jay Miner był geniuszem projektowania układów scalonych. Wcześniej pracował w Atari, gdzie zaprojektował układ graficzny do legendarnej konsoli Atari 2600. Teraz miał znacznie większe ambicje. Chciał stworzyć komputer z dedykowanymi układami, czyli chipsetami, które odciążyłyby główny procesor od zadań graficznych i dźwiękowych. To podejście, dzisiaj oczywiste w postaci kart graficznych czy kart dźwiękowych, W tamtych czasach było rewolucyjne. W styczniu 1984 roku prototyp komputera został pokazany na targach CES w Chicago. Zademonstrowano legendarne demo Boeing Ball, obracającą się czerwono-białą piłkę z efektem trójwymiarowości. Publiczność oniemiała. Żaden komputer osobisty nie potrafił wtedy wyświetlić czegoś takiego. Ale za kulisami rozgrywał się dramat. Firma Amiga Corporation miała kłopoty finansowe. Jej miner wcześniej uzyskał wsparcie od Atari, które w zamian za pieniądze miało otrzymać wyłączność na chipset przez rok. Tymczasem w Atari nastąpiła rewolucja. Greg Tramiel, legendarny założyciel Commodore, opuścił tę firmę w atmosferze skandalu i kupił podupadające Atari. Nagle Tramiel, były szef konkurencyjnego Commodore, stał się właścicielem firmy, która miała prawa do chipsetu Amigi. Amiga Corporation znalazła się w pułapce. Termin umowy z Atari zbliżał się, pieniędzy na dokończenie projektu brakowało, a w tle czaił się Tramiel ze swoimi prawami do technologii. W desperacji ludzie z Amigi zwrócili się do Commodore. Ironia losu, Commodore, firma, którą Tramiel właśnie opuścił, kupiła Amigę i tym samym wyrwała technologię sprzed nosa firmie tramielowskiego Atari. Zamiast chipsetu Atari otrzymało od Commodore czek na $500,000, zwrot pieniędzy zainwestowanych w projekt. Tramiel wściekły poszedł do sądu, ale ostatecznie Commodore i Amiga wygrały. Projekt mógł być kontynuowany. 23 lipca 1985 roku w Lincoln Center w Nowym Jorku odbyła się premiera Amigi 1000. Na pokazie pojawili się Andy Warhol i Debbie Harry z Blondie. Warhol na oczach publiczności stworzył cyfrowy portret Harry korzystając z programu graficznego Amigi. Był to jeden z pierwszych przykładów sztuki cyfrowej w historii. Amiga 1000 była komputerem niezwykle nowatorskim. Posiadała wielozadaniowy system operacyjny Amiga OS, który potrafił jednocześnie uruchamiać wiele programów, każdy we własnym oknie. To w czasach, gdy IBM PC pracował pod kontrolą jednozadaniowego DOS-a, a Macintosh, choć miał klawiszny interfejs, też nie oferował prawdziwej wielozadaniowości. System Amigi, z jądrem EXEC zaprojektowanym przez Carlasa Senratha, był w wielu aspektach bardziej zaawansowany niż to, co oferowały znacznie droższe stacje robocze. Ale sercem Amigi był jej wyjątkowy chipset. Układy o nazwach Agnus, Paula i Denise, każdy odpowiedzialny za inny aspekt działania komputera, współpracowały z procesorem, dając możliwości graficzne i dźwiękowe nieosiągalne dla żadnego innego komputera osobistego tamtej epoki. Amiga potrafiła wyświetlać tysiące kolorów, odtwarzać czterokanałowy dźwięk stereo, wyświetlać animacje z prędkością telewizji i to wszystko w maszynie kosztującej ułamek ceny profesjonalnej stacji graficznej. W 1987 roku pojawiła się Amiga 500, tańsza, bardziej dostępna wersja, która stała się bestsellerem, szczególnie w Europie i w Polsce. Amiga 500 stała się królem komputerów domowych, platformą do gier, tworzenia muzyki i grafiki. Scena demoscenowa, subkultura programistów tworzących krótkie programy demonstracyjne pokazujące możliwości sprzętu, poskwitła właśnie na Amidzie i do dzisiaj wspomina te czasy z nostalgią. Rozdział 10. Atari ST, komputer muzyków i rywalizacja z Amigą. Zaprezentowane w styczniu 1985 roku na targach CES, Atari ST było odpowiedzią Jacka Tramiela na Amigę, komputer, do którego technologii nie udało mu się zdobyć. Litery ST w nazwie oznaczały 16 tilted 4, nawiązując do architektury procesora Motorola 68000, który miał 16-bitową szynę danych i 32-bitowe rejestry wewnętrzne. Jack Tramiel, po przejęciu podupadającego działu konsumenckiego Atari od Warner Communications za $240 milionów, natychmiast zlecił swojemu głównemu inżynierowi Shirazowi Shivi zaprojektowanie nowego komputera. Shivi, który wcześniej pracował w Commodore, doskonale znał słabe punkty konkurencji i wiedział, co rynek potrzebuje. Filozofia Atari ST była inna niż Amigi. Podczas gdy Amiga stawiała na zaawansowane chipy specjalizowane, Atari postawiło na prostotę i cenę. Zamiast kosztownego, dedykowanego chipsetu graficznego, ST używało stosunkowo prostego kontrolera wideo. Zamiast wielokanałowego układu dźwiękowego, wyposażono go w generator Yamaha YM 2149, prosty, trójkanałowy układ dźwiękowy. Ale ta prostota miała swoje zalety. Komputer był tańszy w produkcji i mógł być sprzedawany po niższej cenie. Atari ST miało jednak jedną cechę, która uczyniła go absolutnie wyjątkowym, wbudowane złącza MIDI. MIDI, czyli Musical Instrument Digital Interface, To standard komunikacji między instrumentami muzycznymi i komputerami. Żaden inny komputer osobisty tamtej epoki nie miał wbudowanych portów MIDI. Muzycy, którzy chcieli używać komputera do tworzenia muzyki, musieli kupować drogie karty rozszerzeń, ale nie w przypadku Atari ST. Wystarczyło podłączyć syntezator kablem i zacząć tworzyć. Ta prosta, ale genialna decyzja projektowa sprawiła, że Atari ST stało się de facto standardem w branży muzycznej. Profesjonalni muzycy na całym świecie tworzyli muzykę na Atari. W Polsce Sławomir Łosowski z zespołu Kombi używał Atari ST do komponowania i aranżacji. I co ciekawe, robił to jeszcze wiele lat po tym, jak komputer oficjalnie zniknął z rynku. Oprogramowanie takie jak Cubase czy Notator, protoplasty dzisiejszych profesjonalnych programów do tworzenia muzyki, zaczynało swoją karierę właśnie na Atari ST. System operacyjny Atari ST nazywał się TOS, od The Operating System. Zawierał graficzny interfejs użytkownika GM, Twica Environment Manager, licencjonowany od firmy Digital Research. GM oferował okna, ikony, menu rozwijane i myszkę. Tak, Atari ST standardowo było dostarczane z myszką, co w tamtych czasach było nowością. Interfejs był intuicyjny i przyjemny w użyciu, choć nie tak zaawansowany technicznie jak wielozadaniowy Amiga OS. Atari ST pojawiło się na rynku kilka miesięcy przed Amigą, głównie dlatego, że proces sądowy Tramiela opóźnił premierę komputera Commodore. Ten kilkumiesięczny fortel pozwolił Atari zbudować bazę użytkowników, zanim Amiga w ogóle trafiła do sklepów. W Polsce Atari ST pojawiło się legalnie w cennikach sklepów Pewex w grudniu 1987 roku. Premiera była zapowiadana przez cały rok. Od dystrybucji zajmował się Lucian Daniel Wenzel, a głównym powodem opóźnień było uzyskanie licencji eksportowej dla krajów bloku wschodniego. Rywalizacja między Amigą a Atari ST w drugiej połowie lat 80. i na początku 90. była jedną z najgorętszych wojen technologicznych w historii komputerów. Na forach dyskusyjnych, w magazynach komputerowych i na szkolnych podwórkach toczyły się zacięte debaty. Zwolennicy Amigi podkreślali jej lepszą grafikę, dźwięk i wielozadaniowość. Zwolennicy Atari odpowiadali, że ich komputer jest tańszy, przy operacjach na tekście dzięki monochromatycznemu trybowi wysokiej rozdzielczości i jest po prostu lepszym narzędziem do poważnej pracy, szczególnie w muzyce. Obydwa komputery używały tego samego procesora Motorola 68000, ale robiły z nim zupełnie różne rzeczy. Obydwa miały swoje mocne strony i swoje słabości. I obydwa, niestety, miały ten sam los w połowie lat 90. Kiedy komputery PC z Windowsem zdominowały rynek, zarówno Amiga jak i Atari ST odeszły do historii. Rozdział 11. Wielka wojna platform Amiga, Atari, PC i upadek gigantów. Lata 80. i wczesne 90. to był złoty wiek różnorodności w świecie komputerów. Zanim rynek zdominowała monokultura komputerów PC systemem Windows, istniał kolorowy ekosystem rywalizujących platform, z których każda miała swoją unikalną osobowość, swoich zagorzałych zwolenników i swoją filozofię. Na jednym końcu stała Amiga, kreatywna, kolorowa, multimedialna, komputer dla artystów, muzyków, twórców gier i demoscenowców. Z jej chipsetami Agnus, Paula i Denise, z jej wielozadaniowym systemem operacyjnym, z jej zdolnością do wyświetlania filmów i animacji w jakości zbliżonej do telewizji, Amiga była komputerem przyszłości. Stacje telewizyjne używały Amig do tworzenia grafiki, słynny wideotaster, karta rozszerzeń do Amigi, rewolucjonizowała produkcję telewizyjną i filmową. Pierwsze sezony serialu Babylon 5 miały efekty specjalne tworzone na Amigach. Po drugiej stronie barykady stało Atari ST, pragmatyczne, przystępne cenowo, idealne dla muzyków. Ze swoimi wbudowanymi portami MIDI i monochromatycznym monitorem o rozdzielczości 640x400 pikseli, doskonałym do pracy z tekstem i programowania, Atari było komputerem dla tych, którzy cenili efektywność ponad efektowność. Ale obydwie te platformy miały wspólnego wroga, którego często lekceważyły, IBM PC i jego klony. PC początkowo był komputerem biznesowym, nudnym i szarym, z prymitywną grafiką i okropnym dźwiękiem. Kiedy Amiga wyświetlała 4000 kolorów z płynnymi animacjami, PC z kartą CGA oferował 4 kolory w blokowej rozdzielczości. Kiedy Atari ST generowało muzykę MIDI, PC piszczy przez wbudowany głośniczek. Ale PC miał coś, czego nie miały ani Amiga, ani Atari. Otwartą architekturę i wsparcie korporacyjnego świata. Każdy mógł produkować komputery kompatybilne z IBM PC. Dziesiątki, a potem setki firm na całym świecie wytwarzały klony PC, co napędzało konkurencję cenową i innowacje technologiczne. Firmy takie jak Compaq, Dell, HP i setki mniejszych producentów zalewały rynek coraz tańszymi i coraz szybszymi komputerami. Microsoft dostarczał system operacyjny, najpierw DOS, potem Windows, który działał na wszystkich tych maszynach. Intel dostarczał procesory, kolejne generacje, od 286 przez 386 i 486 po Pentium, były coraz szybsze. Ta otwarta, konkurencyjna dynamika napędzała rozwój PC w tempie, za którym zamknięte platformy Amigi i Atari nie mogły nadążyć. W 1993 roku Atari Corporation, nękana od lat problemami finansowymi, podjęła desperacką próbę ratunku, wypuszczając konsolę Jaguar. Konsola nie odniosła sukcesu i firma ostatecznie została połączona z JTS Corporation w 1996 roku, a potem przejęta przez Hasbro. Marka Atari zmieniała właścicieli jeszcze kilkakrotnie i dzisiaj istnieje głównie jako nazwa nostalgiczna. Commodore, właściciel Amigi, zbankrutował w kwietniu 1994 roku. Była to jedna z największych tragedii w historii branży komputerowej. Firma, która stworzyła rewolucyjny komputer, nie potrafiła go odpowiednio sprzedać. Zamiast inwestować w marketing i rozwój, Commodore topiło pieniądze w nieudanych produktach i złych decyzjach biznesowych. Amiga CD32, próba wejścia na rynek konsol, była zbyt mało, zbyt późno. Po bankructwie Commodore prawa do marki Amiga przechodziły z rąk do rąk Escom, Gatewaj, Amino Development, Amiga Inc., ale żaden z kolejnych właścicieli nie zdołał przywrócić Amidzie dawnej świetności. Pozostała jednak coś więcej niż marka, pozostała społeczność. Do dzisiaj istnieją ludzie, którzy tworzą oprogramowanie na Amiga OS, budują nowy sprzęt kompatybilny z Amigą i organizują zjazdy miłośników tego komputera. Ironia historii polega na tym, że wiele koncepcji, które Amiga i Atari ST wprowadziły w latach 80. multimedia, wielozadaniowość, kwiczne interfejsy, profesjonalna obsługa dźwięku stało się standardem na PC dopiero wiele lat później. Pionierzy zapłacili najwyższą cenę, a ich spadkobiercy zebrali plony. Rozdział 12. Unix w skórze jabłka, Mac OS, Darwin i dziedzictwo BSD. Jest coś głęboko ironicznego w tym, że Unix, system stworzony przez brodatych inżynierów w laboratoriach Bell, obsługiwany wyłącznie z wiersza poleceń, z interfejsem tak surowym jak pustynny krajobraz, znalazł swój najpopularniejszy konsumencki wcielenie w eleganckich, minimalistycznych komputerach Apple. Ale żeby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy cofnąć się do roku 1985. W tym roku Steve Jobs, współzałożyciel Apple, został wyrzucony z firmy, którą sam stworzył. Zraniony, ale niepokonany, Jobs założył nową firmę, NXT Computer. Celem Nexta było stworzenie idealnej stacji roboczej, komputera, który łączyłby potęgę Unixa z eleganckim interfejsem graficznym i nowoczesnymi narzędziami programistycznymi. Sercem systemu Nextstep było jądro Mach, mikrojądro stworzone na Carnegie Mellon University, połączone z kodem z BSD. Na tym fundamencie zbudowano obiektowy framework programistyczny, elegancki interfejs graficzny i zestaw narzędzi deweloperskich, które wyprzedzały swoją epokę o całe lata. Komputery NXT były piękne, potężne i niesamowicie drogie. Nie odniosły komercyjnego sukcesu, ale miały ogromny wpływ na branżę. To właśnie na komputerze NXT Tim Berners-Lee stworzył pierwszy serwer i pierwszą przeglądarkę World Wide Web w 1989 roku. Tak internet, jakim go znamy, narodził się na maszynie napędzanej Unixowym jądrem. W 1996 roku Apple, pogrążone w kryzysie, tracące udziały w rynku i desperacko szukające nowego systemu operacyjnego, kupiło firmę NXT za 400 miliardów dolarów. A wraz z NXT wrócił Steve Jobs, najpierw jako doradca, potem jako tymczasowy, a wreszcie jako stały dyrektor generalny Apple. Technologia NextStep stała się fundamentem nowego systemu operacyjnego Apple. W roku 2001 ukazał się macOS X System, który pod elegancką, kolorową powłoką A2 krył prawdziwe Unixowe serce. Jądro systemu, nazwane Darwin, było połączeniem mikrojądra Mach z kodem BSD, głównie z FreeBSD. Apple udostępniło Darwin jako projekt open source, choć interfejs graficzny i wiele komponentów wyższego poziomu pozostało zamkniętych. Dla świata Unixa i BSD było to momentalne wydarzenie. Nagle miliony ludzi, projektanci, muzycy, filmowcy, pisarze, korzystali z systemu opartego na Unicie, nawet o tym nie wiedząc. Każdy MacBook, każdy iMac, każdy Mac Pro to maszyna z Unixowym jądrem. Można otworzyć terminal i wpisywać komendy Unixowe, ls, cd, grep, cat, tak samo jak na dowolnej innej maszynie Unixowej. Co więcej, macOS jest oficjalnie certyfikowany jako zgodny ze specyfikacją Unix, co oznacza, że jest to prawdziwy, certyfikowany system Unix, nie tylko system Unixopodobny. To czyni go jednym z nielicznych systemów, które mogą nosić nazwę Unix pisaną wielkimi literami. System iOS, napędzający iPhone'y i iPady, również bazuje na Darwinie. A więc za każdym razem, kiedy ktoś dotyka ekranu swojego iPhone'a, pod spodem pracuje technologia, której korzenie sięgają Bell Labs roku 1969. Ta historia doskonale ilustruje, jak idee potrafią przeżyć dekady i przenikać między pozornie odległymi światami. Unix, system stworzony na komputerach wielkości szaf przez inżynierów komunikujących się za pomocą kart perforowanych, dzisiaj pracuje w milionach kieszeni na całym świecie, w postaci iPhone'ów i iPadów oraz w milionach kieszeni w postaci smartfonów z Androidem, który jest oparty na Linuxie. Potomkowie Unixa są wszędzie. Rozdział 13. Współczesność, Linux wszędzie, BSD w cieniu i duch Amigi. Patrzmy teraz na dzisiejszy świat systemów operacyjnych i zobaczmy, co zostało z tych wszystkich historii, o których opowiadaliśmy. Obraz jest fascynujący, bo choć nazwy się zmieniły i technologie ewoluowały, duch pionierów z lat 60., 70. i 80. żyje nadal. Linux, ten hobbystyczny projekt fińskiego studenta, stał się niemal wszechobecny. Napędza ponad 90% serwerów internetowych na świecie. Wszystkie superkomputery z listy 500 najszybszych maszyn na planecie działają pod kontrolą Linuxa. Android, system operacyjny zainstalowany na miliardach smartfonów, opiera się na jądrze Linux. Telewizory smart, routery domowe, systemy nawigacyjne samochodów, konsole do gier Steam Deck, a nawet lodówki, wszędzie znajdziemy Linuxa. W świecie desktopowym Linux wciąż pozostaje graczem niszowym, z udziałem rzędu kilku procent. Ale i tu nastąpił ogromny postęp. Dystrybucje takie jak Ubuntu, Linux Mint, Fedora czy Arch Linux oferują dzisiaj doświadczenie użytkownika porównywalne z Windows czy Mac OS. Środowiska graficzne GNOME i KDE Plasma są nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne. Dwie dzięki technologii Proton i platformie Steam działają na Linuxie coraz lepiej. BSD, choć mniej znane szerokiej publiczności, wciąż odgrywa ważną rolę. FreeBSD napędza infrastrukturę Netflixa, serwisy strumieniujące filmy i seriale do setek milionów użytkowników na całym świecie korzystają z kodu napisanego przez kontynuatorów dzieła Billa Joya z Berkeley. WhatsApp, zanim został przejęty przez Facebooka, obsługiwał miliony użytkowników na serwerach FreeBSD. PlayStation 4 i PlayStation 5 firmy Sony używają systemu operacyjnego opartego na FreeBSD. OpenBSD pozostaje wyznacznikiem standardów bezpieczeństwa. OpenS, stworzony przez deweloperów OpenBSD, jest zainstalowany na praktycznie każdym serwerze na świecie. Każde bezpieczne połączenie SSH, a więc każdy administrator serwera, każdy programista wysyłający kod do repozytorium, każda firma zarządzająca swoją infrastrukturą korzysta z kodu napisanego przez zespół Theodorata. A co z Amigą i Atari? Choć jako platformy komercyjne dawno zeszły ze sceny, i duch żyje w zaskakujących miejscach. Społeczność Amigi wciąż jest aktywna. Powstaje nowy sprzęt, taki jak Vampire, karta akceleratorów na układach WGA, która daje Amidzie moc obliczeniową niewyobrażalną w latach 80. Powstaje też MorphOS, system operacyjny będący duchowym następcą Amiga OS, działający na nowoczesnym sprzęcie. Demoscena. Ta subkultura, która rozkwitła na Amidzie i Atari, została w roku 2020 wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w kilku krajach europejskich. Zjazdy demoscenowe, takie jak Revision w Saarbrücken czy Assembly w Helsinkach, wciąż przyciągają tysiące uczestników, którzy tworzą cyfrową sztukę, czerpiąc inspirację z tradycji zapoczątkowanej na 18-bitowych komputerach. Atari jako marka przetrwała w formie mocno zmienionej. Firma Atari S.A. paryska spółka, która nabyła prawa do marki, wypuszcza od czasu do czasu produkty nawiązujące do nostalgii za złotą erą, takie jak konsola Atari VCS czy retroedycje klasycznych gier. Ale to bardziej marketing nostalgii niż kontynuacja technologicznej tradycji. Patrząc na całość tej historii, widać pewien wzorzec. Idee rzadko umierają, zmieniają jedynie formy. Koncepcja hierarchicznego systemu plików, Wymyślona w ramach projektu MulkiX w latach 60. żyje w każdym współczesnym systemie operacyjnym. Filozofia małych, współpracujących narzędzi z Unixa wpłynęła na architekturę mikroserwisów w dzisiejszym programowaniu. Wielozadaniowość z Amigi i kawiczny interfejs z Atari ST stały się oczywistością na każdym komputerze. Implementacja TCP/SYP z BSD stanowi fundament internetu. Każdy, kto dzisiaj pisze w terminalu, każdy, kto programuje w języku C, każdy, kto łączy się serwerem przez SSH, każdy, kto tworzy muzykę cyfrową, każdy, kto ogląda film na Netflixie, każdy, kto pisze na iPhone albo smartfonie z Androidem, jest spadkobiercą tej niezwykłej historii, która zaczęła się od grupy inżynierów w Bell Labs, od studentów na Berkeley, od Jaya Minera z jego marzeniem o idealnym komputerze i od Jacka Tramiela z jego wizją komputera dla każdego. Rozdział 14. Epilog. Lekcje z historii systemów operacyjnych. Nasza podróż przez historię systemów operacyjnych dobiega końca. Przeszliśmy drogę od ogromnych maszyn z lat 60. przez rewolucję Unixa w laboratoriach Bell, przez akademickie eksperymenty w Berkeley, przez kolorowy świat Amigi i muzyczny świat Atari, aż po współczesność, w której potomkowie tych wszystkich systemów żyją w naszych kieszeniach i na naszych biurkach. Co możemy wynieść z tej opowieści? Kilka ważnych lekcji. Pierwsza lekcja. Prostota zwycięża złożoność. MulkiX był ambitny i skomplikowany, i utknął w bagnie własnej złożoności. Unix był prosty i elegancki, i podbił świat. Ta sama zasada powtarza się wielokrotnie w historii technologii. Systemy, które stawiają na modularność i prostotę poszczególnych komponentów, zwykle wygrywają z tymi, które próbują być wszystkim naraz. Druga lekcja. Otwartość napędza innowacje. Unix rozprzestrzeniał się dzięki temu, że AT&T nie mogło go komercjalizować i musiało udostępnić kod źródłowy uczelniom. Linux wyrósł na licencji GPL, która gwarantowała otwartość kodu. BSD dało światu TCP/SYP, OpenSSH i dziesiątki innych technologii. Wszystko za darmo. Dla każdego. Zamknięte platformy, Amiga i Atari, niezależnie od swoich technicznych zalet, nie zdołały utrzymać tempa innowacji, bo każde ulepszenie musiało przejść przez wąski kanał jednej firmy. Trzecia lekcja. Teaming i okoliczności mają ogromne znaczenie. Linux zyskał popularność nie tylko dlatego, że był dobry, ale też dlatego, że pojawił się w idealnym momencie, kiedy BSD było sparaliżowane procesem sądowym, a ruch wolnego oprogramowania stworzył już gotową infrastrukturę narzędzi GNU. Amiga pojawiła się kilka miesięcy po Atari ST, bo proces sądowy opóźnił jej premierę. Te kilka miesięcy mogło zmienić losy obu platform. Czwarta lekcja. Społeczność jest ważniejsza niż technologia. Dennis Ritchie mówił, że chciał stworzyć system, wokół którego można zbudować społeczność. Linux przetrwał i rozwinął się dzięki globalnej społeczności programistów. Amiga przetrwała fizyczną śmierć swojego producenta dzięki oddanej społeczności fanów. OpenBSD utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki małej, ale niezwykle zmotywowanej grupie deweloperów. Piąta lekcja. Idee są trwalsze niż firmy. Pomodoro zbankrutowało, Atari Corporation zniknęło, Bell Labs wielokrotnie zmieniało właściciela, Digital Equipment Corporation zostało przejęte przez Compaq, a Compaq przez HP. Ale idee, które te firmy stworzyły, wielozadaniowość, hierarchiczny system plików, potoki, TCP/SYP, wolne oprogramowanie, chipy kawiczne, MIDI w komputerach, żyją do dzisiaj i kształtują technologię, której używamy codziennie. I na koniec, ta historia jeszcze się nie skończyła. Dzisiaj, kiedy sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa i internet rzeczy zmieniają świat, pod spodem wciąż pracują systemy, których korzenie sięgają tamtych pionierskich dni. Kolejny rozdział tej historii piszą teraz miliony programistów na całym świecie, na Linuxie, na BSD, na macOS, na Androidzie. Piszą go ludzie, którzy może nawet nie wiedzą, że stoją na ramionach gigantów Kena Thompsona, Dennisa Ritchiego, Billa Joya, Richarda Stallmana, Linusa Torvaldsa, Jaya Minera i wielu, wielu innych. Dziękuję za wspólną podróż przez tę fascynującą historię. Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy otworzysz terminal, napiszesz komendę albo po prostu dotkniesz ekranu swojego telefonu, pomyślisz o tych ludziach i ich niezwykłych dokonaniach. Bo to oni zbudowali cyfrowy świat, w którym żyjemy.